Radio RMF24, program przedpołudniowy. Mówiliśmy o tym zachorowaniach na COVID, których przybywa. Idą już w tysiące. To są oficjalne dane z Ministerstwa Zdrowia. Codziennie minimum 1,5 tysiąca chorych. Ministerstwo Zdrowia też oficjalnie podaje, że od początku listopada mamy 15 tysięcy osób, u których wykryto COVID. Razem z nami w Radiu RMF24 jest teraz dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-em. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam pana i witam państwa.
Czy pan uważa, że te szacunki Ministerstwa Zdrowia są wiarygodne?
Szacunki Ministerstwa Zdrowia są całkowicie niewiarygodne, w sensie takim, że one są oparte tylko i wyłącznie na tym, co wynika z wykonanych testów. Także są to zakażenia te, które zgłaszają lekarze wykonujący testy. Zakażeń jest znacznie więcej. Szacujemy, że tych zakażeń może być nawet około 100 tysięcy dziennie, dlatego że wskazują na to zarówno ten duży wskaźnik dodatnich testów, bo zwróćmy uwagę, że jest 50% w tej chwili dodatnich testów, czyli jeżeli ktoś już decyduje się na test, to co drugi pacjent jest dodatni, a po drugie mamy bardzo wysoki poziom materiału genetycznego wirusa w ściekach, co raportuje zarówno Warszawa, jak i kraje, że tak powiem, europejskie. Więc zakażeń jest mniej więcej tyle, ile było w pierwszej fali covidowej jesienią 2020 roku.
A czy mamy, też słyszymy o tym ciężkim przebiegu COVID-a? Czy ten przebieg jest dosyć łagodny, no bo nabraliśmy odporności?
Nie nabieramy odporności, niestety po przechorowaniu wiemy to już dobrze, nie powstaje ta odporność też bardzo długa po szczepieniach, dlatego mamy tak dużo zachorowań, że te odporności, czy to poszczepienna, czy po przechorowaniu, zanikają. A dodatkowym problemem jest to, że pojawiają się cały czas nowe warianty wirusa i to w tej chwili tak naprawdę my jesteśmy świadkami fali wywołanej przez mieszaninę wariantu Omikron. Tutaj mamy i Pirole, i ten Kraken, które po prostu są nowymi wariantami, przeciwko którym my nie mamy odporności. I tu jest ten problem, że w czasie jednej fali możemy chorować nawet dwa razy, jeżeli pojawi się w naszym otoczeniu nowy wariant, bo nie ma tej tak zwanej krzyżowej odporności między wariantami. Także jeżeli nie przyjmiemy szczepionki w tym sezonie przeciwko krążącym teraz wariantom, to jesteśmy właściwie bezbronni.
Panie doktorze, czy to oznacza, że znowu będą oddziały pełne ludzi chorych na COVID?
Niestety już mamy dużo osób, które są hospitalizowane z powodu powikłań COVID-u. To są oczywiście przede wszystkim starsze osoby z już wcześniej rozpoznanymi różnymi innymi chorobami przewlekłymi, no ale jednak no to są właśnie pacjenci, którzy cierpią z powodu COVID-u najsilniej. Poza tym pamiętajmy, że COVID to nie jest tylko ten epizod ostrej choroby, kiedy mamy gorączkę, bóle mięśniowe czy kaszel, ale to jest również ten tak zwany long COVID, czyli objawy odległe, długotrwale utrzymujące się czasami miesiącami po przejściu COVID-u. I tego się bardzo obawiamy, bo takie są doniesienia w tej chwili z różnych innych krajów, że mimo łagodniejszego przebiegu tej ostrej infekcji, to objawy po-covidowe również pojawiają się u wielu pacjentów. Także my musimy się spodziewać fali osób za 2-3 miesiące, które będą krążyć od lekarza do lekarza z różnymi objawami ze strony układu krążenia, płuc czy nawet z układu nerwowego, szukając przyczyny nowych objawów, które się u nich pojawiają.
Panie doktorze, niektóre placówki zdrowia, niektóre apteki już wprowadzają obowiązek noszenia maseczek. Czy pan uważa, że te maseczki powinny powrócić w szerszym kontekście?
Zdecydowanie tak. Powinniśmy wprowadzać już w tej chwili maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, zatłoczonych. Powinniśmy znowu przypomnieć sobie o dezynfekcji rąk. Powinny pojawić się dozowniki znowu z płynem do dezynfekcji rąk w miejscach publicznych, bo to jest ważna droga przenoszenia wirusa, prawda? Dotykanie rękami skażonymi do twarzy, do okolicy twarzy, nosa, ust może spowodować zakażenie. Więc pamiętajmy o tym. Maska chroni nie tylko nas, ale również chroni otoczenie, gdybyśmy byli chorzy. Więc maski powinny już wrócić i to powinien być oficjalny komunikat czy zalecenie Ministerstwa Zdrowia. I tu nie chodzi o noszenie maseczek, nie wiem, na ulicach czy w domu, tylko właśnie w tych pomieszczeniach, gdzie mamy duży tłok i słabą wentylację, w środkach komunikacji prawda, publicznej. Już w tej chwili widzimy potrzebę, nawet powiem szczerze, jest to trochę opóźnione, bo powinniśmy właściwie z maskami zacząć już jakiś miesiąc temu, bo jednak chodzi o profilaktykę, a nie już zwalczanie w bardzo mocno nasilonej fali zachorowań.
I powinniśmy też wrócić do masowego testowania, pańskim zdaniem?
To znaczy, testy są potrzebne po to, żebyśmy wiedzieli, ile mamy właśnie przypadków, jak się przygotować w szpitalach, bo w tej chwili nikt nic nie wie, prawda? Nie mamy testów, w związku z tym choroba tak jakby jest ukryta, mimo że my ją widzimy i pacjenci przychodzą. Mamy w tej chwili no, szturm, jeżeli chodzi o pacjentów w POZ-cie. Mamy również niestety już właśnie przyjęcie pacjentów do szpitali i potem nagle okazuje się właśnie dopiero w szpitalu, kiedy pacjent jest w gorszej kondycji, robimy mu test i okazuje się, że to jest właśnie COVID. Także brak testów no, wskazuje nas na cały czas zaskakiwanie, bycia zaskakiwanym przez wirusa, bo nie mamy tej wiedzy. My tylko tę wiedzę czerpiemy w tej chwili z pośrednich wyników. A testy, przypomnijmy, są w dalszym ciągu objęte refundacją, czyli tutaj nie ma jakiegoś kosztu po stronie pacjenta. Po prostu pacjent przychodzi do lekarza, powinien mieć wykonany test.
Panie doktorze, czy ktoś koordynuje w tej chwili walkę z COVID-em w tym momencie?
Nie, nie ma żadnej koordynacji. W momencie, kiedy pandemia została zakończona, czyli w lipcu tego roku, znikły wszystkie organizacje czy ciała, które miałyby odpowiadać zarówno za koordynację nadzoru nad COVID-em, jak i koordynację na przykład programu szczepień, bo w tej chwili nie mamy szczepionki na ten bieżący wariant. To jest związane z różnymi prawda, kłopotami, jeśli chodzi o dostawców, bo Polska weszła w konflikt z największym dostawcą szczepionek, czyli z Pfizerem, w związku z tym nie mamy tej firmy szczepionek, a dopiero czekamy na dostawę szczepionki z firmy Novavax. Czyli nie mamy tutaj koordynacji, jesteśmy opóźnieni ze szczepieniami, a tak naprawdę nie mamy również leku przeciwko COVID-19, bo Paxlovid, jedyny lek, który jest w Europie zarejestrowany skuteczny, doustny do leczenia w warunkach domowych, jest nierefundowany, czyli jego koszt około 6 tysięcy właściwie wyklucza możliwość zastosowania powszechnego, bo lek, który kosztuje 6 tysięcy za kurację, no jest no właściwie dla większości społeczeństwa niedostępny.
A czy to ten brak koordynacji wynika pańskim zdaniem z tego, że jesteśmy w takim okresie przejściowym, jeśli chodzi o politykę, bo jeden rząd się kończy i jeszcze tego nowego nie ma, czy bardziej wynika z tego, że w ogóle nie ma takiej długofalowej polityki zdrowotnej, jeśli chodzi o COVID-19?
Moim zdaniem w lipcu tego roku po prostu COVID wygumkowano zarówno z jakichkolwiek planów, jak i z umysłów. To niestety, to nie ma tu, moim zdaniem wybory nie mają tutaj żadnego znaczenia, bo gdyby Ministerstwo Zdrowia czy NFZ zajmowało się tym, czym powinno, czyli planowaniem interwencji prewencyjnych, czyli po prostu planowaniem naszego zdrowia i ochrony naszego zdrowia, to przecież te plany powinny być zrobione już w lipcu, w czerwcu, prawda? Jeżeli już nawet nie patrzymy na COVID, proszę zobaczyć, jaki jest chaos, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw grypie. Przecież to nie jest choroba polityczna, bo jeszcze COVID można uznać, że prawda jest chorobą polityczną, bo wszyscy się prawda boją mówić o COVID-zie ze względu na ogromne straty, które ta choroba przyniosła Polsce. Natomiast grypa jest chorobą sezonową, coroczną i powinniśmy mieć dobrze przygotowany program szczepień przeciw grypie, a w tej chwili ten program całkowicie jest niewydolny, bo żadna apteka nie jest w stanie w tej chwili podpisać umowy z NFZ-em, a więc nie ma szczepień bezpłatnych w aptekach. W POZ-ach szczepionek się nie zamawia, bo miały być w aptekach. W związku z tym dziś pacjent, który chce się zaszczepić przeciw grypie, ma problem z dostępem, mimo że teoretycznie szczepionki są za darmo.
Ja się zastanawiam, panie doktorze, dlaczego tak politycy, bez względu na to, z której opcji, tak bardzo boją się Ministerstwa Zdrowia, nie chcą tego ministerstwa obejmować. Myśli pan, że to z tego wynika, właśnie z tego nawarstwienia się problemów?
Tak, proszę mi wierzyć, że w tej chwili ochrona zdrowia to jest, no nie chciałbym, żeby to brzydko zabrzmiało, ale to jest bagno, w które chyba jak ktoś wdepnie, to już po prostu tutaj utonie, dlatego że nie ma jednej prostej metody naprawienia tego systemu. To musi być dogłębna zmiana tego systemu, no a taka reforma, jak wiadomo, no nie będzie łatwa do wprowadzenia i można na tej reformie się, że tak powiem, poślizgnąć. I no nikt, kto nie zna się na tym bardzo dobrze, nie powinien w ogóle nawet dotykać Ministerstwa Zdrowia. Uważam, że tutaj potrzebujemy rozwiązań nadzwyczajnych. Powinno Ministerstwo Zdrowia być zarządzane przez ekipę, nie przez ministra zdrowia, bo fizycznie oczywiście taka osoba być musi, ale przecież tu tak naprawdę chodzi o Team, który będzie w stanie przeprowadzić tak trudny projekt, czyli ten minister zdrowia to będzie tylko kapitan drużyny, która musi być tak dobrze przygotowana, żeby zrestrukturyzować system, który jest chory od kilkudziesięciu lat. Więc tutaj też musimy być realistami. Nie da się tego naprawić w ciągu 4 lat. W związku z tym musiałaby powstać pewna lista priorytetów, które rzeczy są najpilniejsze, które trzeba zrobić jak najszybciej przy tych możliwościach, które mam.
Jeszcze ostatnie pytanie na koniec, panie doktorze, trochę obok. Czy pan by chętnie posłuchał komisji śledczej w sprawie pandemii COVID-19 w Polsce?
Ja uważam, i to nie od dzisiaj już mówię, że każda decyzja, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, powinna być oceniona. I nie wiem, czy akurat komisja śledcza jest dobrym miejscem. Jeżeli nie powstanie żadna inna komisja, to niech to będzie komisja sejmowa. Ale uważam, że powinna powstać grupa ekspercka, która będzie w stanie prześledzić dzień po dniu każdą decyzję, która była podejmowana, jeśli chodzi o walkę z pandemią, i ocenić zarówno pod kątem jej skuteczności, jak i pod kątem ewentualnych przyszłych planów przeciwpandemicznych. Musimy mieć świadomość, że przecież wraz ze zmianami klimatycznymi, wraz z migracjami ludności, na pewno będziemy mieli do czynienia z kolejnymi chorobami zakaźnymi, których trzeba będzie, przed którymi trzeba będzie bronić społeczeństwo. I te nawet negatywne doświadczenia, które zostały wyniesione z walki z pandemią, powinny zostać przekształcone we wnioski konkretne, żeby przygotować się lepiej do kolejnych takich zdarzeń. Także ja uważam, że tutaj nie chodzi o polowanie teraz na jakichś urzędników, że my kogoś będziemy, prawda, chcieli osądzać fizycznie, personalnie, choć jeśli były błędy zawinione przez konkretne osoby, to one powinny zostać rozliczone również, ale chodzi raczej o konstrukcję skutecznego systemu monitorowania i szybkiego reagowania w przypadku zagrożeń epidemiologicznych.
Panie doktorze, na koniec pan się spodziewa też, że będzie mieli falę śmierci związanych z tą falą COVID-a? Czy to nie jest aż tak groźna fala w tej chwili?
Cały czas mamy zgony covidowe, tyle tylko, że one w tej chwili dotyczą naprawdę już bardzo skrajnie tych grup ryzyka, które są, to są przede wszystkim osoby po 75 roku życia, już przewlekle chore, i taka grupa niestety pacjentów też jest. Tyle tylko, że częstość tych zgonów jest znacznie, znacznie mniejsza niż to było w czasie tych pierwszych fal pandemicznych. Także nie spodziewam się tutaj masowych zgonów, ale musimy mieć wirusa pod kontrolą, obserwować go, bo on cały czas się zmienia i my nie wiemy, czy kolejna wersja za pół roku nie będzie tą, która znowu zwiększy śmiertelność.
Bardzo dziękuję za pański czas, panie doktorze. Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19, był gościem Radia RMF24. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.